Czyta Reda Haddad. O 3 mile od tej doliny znajduje się wieś, która, aczkolwiek mała, za najbogatszą w tych okolicach uchodzi. Żył w niej pewien rolnik, wielce od wszystkich czczony, który bardziej dla swej poczciwości i cnoty niż dla swego bogactwa powszechnym się cieszył poważaniem, chociaż przecie cześć ludzka od bogactwa pospolicie zawisła. Największą szczęśliwość sprawiało mu posiadanie córki. Tak wielką urodą, rozumem, cnotą i osobnym wdziękiem uraczonej, że ci, co ją ujrzeli, zdumiewali się zaletami doskonałymi, w które ją Bóg i natura uposażyły. Piękna już jako dziecko, z każdym rokiem zyskiwała na urodzie, tak iż gdy do 16 latek doszła, prawdziwą ślicznotką się stała. Słuch o jej urodzie rozszedł się po wszystkich wioskach okolicznych. Co mówię okolicznych? Dotarł i do miast odległych, do komnat królewskich i do ludzi przeróżnych, którzy zbiegli się z wszystkich stron, aby oglądać ją jako osobliwość czy wizerunek cudowny. Rodzic strzegł jej pilnie. Ona zaś także surowa na siebie dawała baczenie. Nie ma bowiem łańcuchów i zamków, co by mogły lepiej dopilnować młodego dziewczęcia niż jej własna wstrzemięźliwość i roztropność. Bogactwo ojca i piękność córki sprawiły, że wielu młodzieńców, tak tutejszych, jak i z innych wiosek pochodzących, o rękę jej starać się jęło. Rodzic, który miał o losie tego szacownego klejnotu postanowić, w wielkim się znalazł zatrudnieniu, nie wiedząc, któremu z niezliczonych natrętników ją oddać. W niemałej liczbie tych, co do niej wzdychali, uczciwe zamiary żywiąc, i ja się znajdowałem. Ponieważ byłem dobrze jej ojcu znany, w tej samej wsi mieszkający, pochodzący ze starego domu chrześcijańskiego, a do tego bogaty i w kwiecie wieku, więc wszystko napawało mnie nadzieją, że pragnienie swoje do miłego przywiodę skutku. O względy dziewczęcia zabiegał jeszcze jeden młodzieniec, takimże jak ja zaletami uraczon. To sprawiło wątpliwość w wyborze i zachwiało wolę ojca, który nie wiedząc, jakiego zalotnika na męża dla Leandry wybrać, tak się zwała ta bogata dzieweczka, co mnie do tak smutnego dowiodła stanu. Ku tej myśli przeszedł, że skoro obaj równi sobie jesteśmy, tedy trzeba wybór swej ukochanej córce pozostawić, według jej woli skłonności nieprzymuszonej. Zamysł to szlachetny, godny naśladowania przez wszystkich ojców, którzy chcą córki swoje w dobre stadło oddać. Nie mówię, aby pozwalali im wybierać między rzeczą złą a plugawą. Powiadam jeno, że rzeczy poczciwe i szlachetne im ukazując, mogą w tej mierze już im wolny pozostawić wybór. Nie wiem, jaka była Leandry skłonność. To mi tylko wiadome jest, że ojciec jej w niepewności nas trzymał, zasłaniając się młodym wiekiem córki i mętnych nam udzielając obietnic, które ani jego ku niczemu nie obligowały, ani naszej nie mogły wszczęt nadziei popsować. Mój rywal zwie się Anselm, ja zaś Eugeniusz. Mówię to, abyście wielmożni panowie znali imiona osób zaplątanych w tę tragedię, której koniec jeszcze wiadomy nie jest, chociaż jak suponować można, zbytnio on szczęśliwy nie będzie. W tym czasie przybył do naszej wioski niejaki Vincent de Roca, syn ubogiego kmiecia z tejże wioski. Wracał z Włoch i z innych krajów po długiej żołnierce. Gdy miał 12 lat, zabrał go w świat kapitan pewien, który ze swą chorągwią przez naszą wieś trafunkiem przechodził. Vincenty powrócił po 12 latach, ubrany po żołniersku w suknię o barwach papuzich, obwieszony niezliczonymi wisiorami z kryształu i stalowymi łańcuszkami. Dzisiaj jeden łaszek, jutro drugi nakładał. To były szatki różnobarwne, wymuskane, ale niewielkiej wartości. Kmiecie, którzy w złośliwości celują, a nawet samą złośliwością się stają, gdy im na to wolny czas pozwala, dobrze to sobie wszystko w pamięci zakonotowali, zliczyli jego łaszki i ozdoby i upewnili się, że ma tylko 3 szaty o różnej barwie z takimże podwiązkami i pończochami. Takie zręcznie umiał przemieniać, że jeśli by ich nie zliczono, można by było przysiąc, że posiada 10 par sukien ozdobnych i więcej niż 20 feder puszy. Nie dziwujcie się, wielmożni panowie, że się nad tym strojami tak szerzę, ale wielkie one znaczenie w tej historii mają. Wojak nasz często siadał na kamiennej ławie stojącej na placu pod wiązowym drzewem i tam opowiadał o swojej junakerii i przewagach tak niezwyczajnych, że wszyscy z zadziwieniem gęby otwierali. Nie było na świecie miasta, którego by nie widział. Bitwy, w której by udział nie brał. Więcej Maurów wybił, niż ich się w Maroku i Tunisie znajduje. Więcej pojedynków odbył, niż Hante, Luna, Diego de Peredes i tysiąc innych rycerzy, których wymieniał. Odnosił takoż zwycięstwa nad wszystkimi bez rozlania kropli krwi własnej. Pokazywał nam blizny od ran, których dojrzeć nie można było i udawał, że to postrzały od kół z arkabuzów w różnych wojennych odniesione potrzebach. Z niezwykłą pychą tykał równych sobie i tych, którzy go dobrze znali. I mówił, że jego dzielne ramię jest jego ojcem i jego rodowitością i że jako żołnierz nie jest nic niższy od króla samego. Do tych przechwałek przydawał także, że zna się na muzyce i że umie grać na arfie i na gitarze. Nie koniec tu jego rzekomych doskonałości i wielkich przymiotów. Był także wierszopisem i o najmniejszym zdarzeniu we wsi układał balladę na 1,5 mili długą. Ów żołnierz tedy, którego wam tu przedstawiam, ów Wincenty de Roca, bohater, galant, muzykant i poeta, był widziany od Leandry przez okno jej domu, które na plac wychodziło. Szych tandetnych strojów tego filuta w oczy ją uderzył, zachwyciły ją jego ballady, z których 20 przepisów sporządzał, obiły jej się o uszy opowieści i o jego sławnych poczynaniach, aż wreszcie, tak sam diabeł ustanowił, zadurzyła się w nim srodze, nim jeszcze on jej względy w ogóle zaczął się starać. A jako, że w kochaniu spiesznym krokiem rzeczy dążą, gdy białogłowa skłonność swą jawnie okaże, Leandra i Wincenty łatwiej się porozumieli i nim któryś z zalotników Leandry zamysł jej spostrzegł, ona już go uskuteczniła, opuszczając dom tak niezmiernie kochającego ją rodzica. Uciekła ze wsi z żołnierzem, któremu się więcej w tej okoliczności powiodło niż we wszystkich innych. Zdarzenie to okrutny popłoch we wsi sprawiło i zadziwiło wszystkich, którzy się o niczym dowiedzieli. Anselm był pomieszany, ojciec smutny, ja zrozpaczony, krewniacy zawstydzeni. Doniesiono wszystkim sprawiedliwości i w pogoń łuczników wysłano. Obsadzono wszystkie drogi, myszkowano po lasach, przetrząsano wszystkie kryjówki, aż wreszcie po 3 dniach znaleziono kapryśną Leandrę w górskiej grocie, w jednej tylko koszuli, ogołoconą ze złota i klejnotów, które ze sobą z domu zabrała. Odprowadzono ją do nieszczęśnika ojca i zapytano o nieszczęścia przyczyny. Wyznała szczerze, że Wincenty Roca oszukał ją niegodnie i pod obietnicą, że pojmie ją za żonę, namówił do opuszczenia domu ojca. Przyrzekł jej, że ją zawiezie do Neapolu, najpiękniejszego i najbogatszego na świecie miasta. Ona zaś, doświadczenia należnego nie mająca i słowami jego omamiona, uwierzyła mu. Okradła ojca i uciekła ze swym szaławiłą nocą ze wsi. Zawiódł ją w górskie ustronie i zamknął w tej jamie, gdzie ją później znaleźli. Opowiedziała także, że żołnierz żadnego szwanku jej cnocie nie zadawszy, obdarł ją z wszystkich kosztowności, jakie posiadała i uciekł, zostawiając ją w tej grocie samą. Trudno było uwierzyć w tę wstrzemięźliwość naszego piórkosia, aliś Leandra tak uporczywymi słowy prawdę tę potwierdzała, że zrozpaczony rodzic pewną z tego odniósł pociechę. Niewiele dbał o utracone klejnoty, dość mu było, że córka ocaliła ten swój skarb, który raz utracony już się odzyskać nie daje. Tegoż dnia, gdy Leandra znaleziona była, ojciec skrył ją przed naszymi oczami. Zamknął ją w klasztorze znajdującym się w pobliskim mieście, chcąc, aby czas zmazał plamę, którą sobie swoją płochością przyczyniła. Młodość wieku Leandry była wymówką jej nierozważnego czynu, przynajmniej dla tych, których niewiele obchodziło, czy jej charakter dobry jest, czyli też zły. Jednak ci, co znali jej roztropność i umysłu bystrość, nie przypisywali tego błędu niewiadomości, jeno rozkosznictwu i przyrodzonej skłonności białogłów, co pospolicie są nieuważne tak, iż przystojność ich często z naznaczonego kresu występuje. Gdy już Leandra w klasztorze zamknięta została, oczom Anselma zbrakło światła, a przynajmniej widoku, którym rozkosz sprawiał, moje zaś oczy mrok opanował. Smutek nasz rósł z dnia na dzień, pomniejszała się cierpliwość nasza, przeklinaliśmy zuchwalstwo wojaka i wyrzucaliśmy ojcu brak baczenia na córkę. Wreszcie Anselm i ja umyśliliśmy pospołu opuścić wieś i udać się do tej doliny, on, aby pasać wielkie stada swoich owiec, ja zaś trzody kóz moich. Wiedziemy tu życie w cieniu drzew, dając folgę cierpieniom naszym, śpiewając na chwałę Leandry lub naszą krzywdę jej wyrzucając, wzdychając samotnie i bóle nasze niebu polecając. Za naszym przykładem wielu zalotników Leandry przybyło w to dzikie góry stronie, aby nasz sposób życia naśladować. Miejsce to zamieniło się już na Arkadię pasterską, tak jest pełne trzód i pasterzy. Nie ma zakątka, gdzie by nie rozlegało się imię pięknej Leandry. Ten ją przeklina, zowiąc niecnotliwą i lekkomyślną wiecznicą, tamten ją potępia za płochość i nierozwagę. Ów znów ją rozgrzesza i przebacza jej, podczas gdy inny ją piętnuje i surowy sąd nad nią sprawia. Jeden wynosi jej piękność, drugi jej przyrodzenie przeklina. Mówiąc pokrótce, wszyscy się na nią żalą, a wraz ją i ubóstwiają. Powszechne szaleństwo tak już się daleko rozciągnęło, że na odniesioną wzgardę żali się ten, co ni razu z nią nie mówił. Inny znów lamentuje i nieznośną gorączkę zazdrości czuje w sercu, choć ona przecie jej wzbudzić nie mogła, gdyż jako rzekłem prędzej jej błąd był uznany niż zamysł i skłonność. Nie masz pieczary skalnej, brzegu strumienia, cienistego miejsca pod drzewami, które nie byłoby zajęte przez pasterzy, powierzających wiatrom westchnienia swoje. Echo, gdzie tylko się zastanowi imię Leandry, 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 wtórują góry, Leandra strumyki szemrzą. Leandra wszystkich nas w niepewności i zachwyceniu trzyma. Żywimy nadzieję wszak wszelkiej nadziei i wraz w bojaźni zostajemy, nie wiedząc czego się obawiać mamy. Pośród tych szaleńców i dziwaków najwięcej zachował rozumu mój rywal Anselm, który mając wiele do użalania się powodów skarży się. Jeno na rozłąkę z nią, bądź to dźwiękami skrzypiec, na których gra wybornie, bądź też składaniem wierszy, w których jest piękność i rozum wynosi. Ja zaś inną drogą, bardziej łatwą i bardziej według mego rozumienia stosowną idę. Ganiać niestateczność kobiet, skarżąc się na ich lekkomyślność, obłudność, na ich próżne obietnice, na niedotrzymanie słowa danego, wreszcie na brak namysłu, które ukazują przy wyborze tego, co się ma stać ich afektów i myśli przedmiotem. To była, wielmożni panowie, przyczyna tych słów, które przybywszy tutaj wypowiedziałem do kozy. Niewielce ją szacuję i ważę, gdyż jest samicą, chociaż po prawdzie przyznać trzeba, że z całego mego stada najlepszą. Oto historia, co mi ją wam opowiedzieć obiecał. Jeślim w opowieści nazbyt się dłużył, nie dam teraz wielmożnym panom czekać długo na me usługi. W pobliżu znajduje się moja chata, w której mam mleko świeże, owczy ser pachnący i mnóstwo zrałych owoców, równie przyjemnych dla oczu, jak i smaku.
Czyta Reda Haddad.